Film wytwórni DreamWorks pod tytułem Książę Egiptu. Pięknie wykonana animacja, zapadające w pamięć piosenki, które myślę, że wielu z nas wciąż ma w głowach i nuci sobie pod nosem, ale i oczywiście wspaniała opowieść o wyjściu Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza. W tamtym czasie, kiedy oglądałem ten film, nie byłem jeszcze świadomy, że tak to ujmę, jak duże znaczenie będzie miała książka, na podstawie której stworzono ten film. Oczywiście mowa tutaj o Biblii. Czy ktoś oglądał jeszcze poza mną Księcia Egiptu? Jeśli tak, to można, o właśnie, podnieść ręce. O, no to widzę, że sporo się tak podniosło ręki, wystrzeliło w górę, także wiele osób wie, o czym mówię. Także mam nadzieję, że to rozważanie, przez które dzisiaj przejdziemy, będzie takim czasem nie tylko przypomnienia sobie filmu z czasów dzieciństwa, ale przede wszystkim lektury Księgi Wyjścia, nad którą się dzisiaj pochylimy. Tak dokładniej mówiąc, jak można było się domyśleć z przeczytanego przez Szymona psalmu, czy też pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy, będziemy mieli do czynienia tutaj z jedną z najbardziej dramatycznych historii z tej księgi. Konkretniej mówiąc, z cudownym przejściem przez Morze Czerwone. I tak, będzie to kazanie ze Starego Testamentu. Ale jestem głęboko przekonany, że w swojej praktyce kaznodziejskiej Kościół powinien utrzymywać równowagę, pewien balans w korzystaniu zarówno z Nowego, jak i właśnie Starego Testamentu. Bo w przypadku obu tych testamentów mamy do czynienia ze Słowem Bożym. Ni mniej, ni więcej, jak właśnie Słowem Bożym, które jest jednakowo natchnione, jednakowo wartościowe i jednakowo ma moc przemieniać nasze życia. Zresztą sam apostoł Paweł napisał kiedyś, że cokolwiek wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są pisma, trwali przy nadziei. No dobrze, ale zanim jeszcze staniemy z Izraelitami na brzegu Morza Czerwonego, że tak obrazowo to ujmę, to myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tym, jak się nad tym morzem znaleźliśmy. Co było wcześniej? Zacznijmy od wyjścia 3 rozdziału. Mojżesz tam rozmawia z Bogiem, spotyka się z Bogiem swoich ojców, który objawia mu się w krzewie gorejącym. To taka bardzo znana scena. I pomimo swoich obaw, Mojżesz otrzymał od Boga misję, żeby wyprowadzić lud wybrany z niewoli egipskiej. I tutaj uparty faraon, pomimo wielu ostrzeżeń Mojżesza, nie chciał zgodzić się na zwolnienie Izraelitów z ich służby. Dlatego Pan zsyłał na Egipt kolejne i kolejne plagi. Wody Nilu zmieniły się w krew. Następnie w domach Egipcjan pojawiły się żaby, komary, muchy. Nawet ich bydło zaczęło masowo wymierać, a na ich ciałach zaczęły pojawiać się wrzody. Z nieba z kolei spadł grad, a potem pojawiła się także inwazja szarańczy. Po niej nastała nawet wszechobecna ciemność, ale nawet to nie zmieniło twardego serca władcy. Przyszła więc pora na ostatnią plagę, którą miał zesłać Pana, którą była śmierć wszystkich pierworodnych Egiptu, nie wyłączając syna nawet samego Faraona. Ale Izraelici byli chronieni przed wszystkimi tymi plagami, łącznie z tą ostatnią plagą, bo na polecenie Mojżesza oznaczyli odrzwia swoich domów krwią zabitego baranka, którego mięso zjedli podczas uczty paschalnej. I od tego czasu święto Paschy stało się coroczną tradycją tego narodu, z Bożego ustanowienia. I w wyniku ostatniej z tych 10 plag Faraon ostatecznie ugiął się i w końcu wypuścił Izraelitów z Egiptu. Podejrzewam, że kiedy Izraelici opuścili już granice tego państwa, to pewnie w ogóle nie dowierzali temu, co się właśnie dzieje, bo po setkach lat na nowo zasmakowali wolności, poczuli ekscytację w związku z tym, że razem, ramię w ramię, zmierzają do ziemi obiecanej im przez Boga. I w tym miejscu zapraszam was już do tego, żebyśmy otworzyli swoje Biblię na Księdze Wyjścia, nazywanej też czasami drugą księgą mojżeszową, jak można zobaczyć w Bibliach Warszawskich chociażby. Konkretniej mówiąc, otwórzmy sobie rozdział 14. Będę czytał już od wersetu 1, dlatego że omówimy dziś sobie cały rozdział. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Izraelitom, aby zawrócili i rozłożyli się obozem koło Pi-Hahirot, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Obozujcie naprzeciw niego, nad brzegiem. W Faraon pomyśli o was. Pobłądzili w tej ziemi, zamknęła się za nimi pustynia. Ja natomiast zatwardzę serce Faraona i będzie was ścigał. Wówczas wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I tak lud uczynił. Kiedy królowi Egiptu doniesiono o ucieczce ludu, zarówno on sam, Faraon, jak i jego dworzanie żałowali, że tak się stało. Co myśmy najlepszego zrobili, uwalniając Izraelitów z niewoli? I Faraon kazał zaprząc swój rydwan. Wziął ze sobą ludzi, stanął na czele 600 doborowych rydwanów i pozostałych wozów wojennych Egiptu, z dowódcami na każdym. Pan natomiast zatwardził serce Faraona, króla Egiptu, także rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Egipcjanie ścigali ich zatem. Ruszyły za nimi wszystkie konne rydwany Faraona, jego jeźdźcy i cała armia. Dogonili ich obozujących nad morzem, koło Pi-Hahirot, naprzeciw Baal-Sefon. Widzimy tutaj, że Faraon nie daje za wygraną. Chce dopaść tych uciekinierów. Ściga ich na czele potężnej armii. Jest przekonany, że przecież złapie Izraela w pułapkę. W końcu przecież są uwięzieni pomiędzy wielką chmarą jego rydwanów, a wielkim morzem, którego przecież nie da się przekroczyć, prawda? Patrząc z perspektywy małego człowieka, ta sytuacja jest naprawdę tragiczna. Za chwilę ma dojść do okropnej tragedii. Ale patrząc z perspektywy wielkiego Boga, absolutnie nic nie wymknęło się spod kontroli. Powiem więcej, wszechmocny Pan nie tylko przewidział każdy kolejny ruch władcy Egiptu, ale wręcz okazał się być prawdziwym, wspaniałym reżyserem, który właśnie przygotowuje scenę pod swój spektakl. Dzięki biblijnej narracji mamy nie tylko wiedzę o następujących sobie wydarzeniach, a więc co się dzieje po kolei, ale mamy też głęboki wgląd w to, jak postrzega to wszystko sam Bóg, który jest, że tak to ujmę, za kulisami tej całej opowieści. Tak, Faraon pożałował, że pozwolił Izraelitom odejść. Tak, Boży lud wydaje się być w potrzasku, rzeczywiście. Tak, już za chwilę rzuci się na niego rozpędzone wojsko. Ale nie szkodzi, bo wszystko idzie zgodnie ze scenariuszem. Tylko, że autorem tego scenariusza nie jest wcale jakiś faraon czy inny władca, ale sam Bóg, król nieba i ziemi, który postanowił tak. Wówczas wsławię się kosztem faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. Podczas gdy dumny faraon, dumny władca Egiptu, przedwcześnie cieszy się genialnością swojego planu, to w swojej ograniczoności kompletnie nie zdaje sobie sprawy z kluczowego faktu. Jego własny stwórca przyzwala na jego grzech, na jego pychę, na jego głupotę, tylko po to, aby ciemność jego zatwardziałego serca stała się doskonałym tłem, na którym prawdziwy władca historii, nie jakiś faraon, ale prawdziwy władca historii, wkrótce objawi światło swojej chwały i potęgi. Ale wróćmy zza kulisów na scenę i spójrzmy, jak wygląda to wszystko z perspektywy innych aktorów naszego przedstawienia, naszego spektaklu. Przeczytajmy wersety od 10 i dalej, żeby przekonać się, jak to wszystko widzą nasi Izraelici. A gdy faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli za nimi. Ludzie byli przerażeni, zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom, wolimy to, niż śmierć na pustyni. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali. Na wieki. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. Kiedy Izraelici dostrzegają te nadchodzące oddziały faraona, wpadają w panikę. Ale tak naprawdę ich reakcja nie jest taka łatwa do ocenienia, dlatego że my wiemy, co wydarzy się później, oni jeszcze nie. Bo z jednej strony oni zaczęli wołać w opresji do Pana, jak tutaj czytamy. I narrator Księgi Wyjścia, on nie odmawia wcale jakiejś takiej szczerości tej modlitwie. Z drugiej strony Izraelici zaczęli jednocześnie przynosić całe litania pretensji względem Mojżesza, obwiniając go za to wszystko, co się teraz dzieje, czego oni muszą teraz doświadczać. W końcu przecież to on ich tutaj przyprowadził. Z niektórych ich uwag nawet wybrzmiewa taka zabawna ironia i tutaj nie jestem pewien, czy ona jest zamierzona. No bo wiecie, wyobraźcie sobie starożytny Egipt. Taki Egipt znany z monumentalnych budynków. I najbardziej monumentalnymi budynkami Egiptu są oczywiście piramidy. A czym były piramidy? No niczym innym jak właśnie gigantycznymi grobowcami. Tymczasem oni narzekają tak, posłuchajcie. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tutaj, abyśmy zginęli na pustyni? No można się uśmiać, tam było bardzo dużo, bardzo dużych grobów, także no cóż, może to jakiś żart pod wpływem emocji trudnych do zmierzenia się ze strony Izraelitów. Tak czy inaczej, Izraelici nie widzą wyjścia z tej sytuacji, odgrażają się swojemu przywódcy, który tutaj ich poprowadził, dlatego że woleliby być niewolnikami w Egipcie, niż zostać przez Egipcjan wyrżnięci na pustyni. Jak na to odpowiada sam Mojżesz? Zachęca ich przede wszystkim do tego, żeby się nie bali. Namawia ich, żeby okazali wytrwałość. Zapewnia ich też, że Pan jeszcze dziś ich wybawi, także już nigdy więcej nie będą musieli oglądać swoich ciemiężców, Egipcjan. I w końcu, co ciekawe, Mojżesz łączy pewną obietnicę z nakazem. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. I podoba mi się to, w jaki sposób jeden z komentatorów biblijnych, John Corson, zdiagnozował to, w jaki sposób tak naprawdę Izraelici pomylili się w swoim rozeznaniu. Jaki był tak naprawdę duchowy problem na dnie ich serc. Posłuchajcie. Dzieci Izraela podniosły wzrok jedynie na tyle wysoko, aby dostrzec swój problem. Nie podniosły jednak wzroku wystarczająco wysoko, żeby dostrzec swojego obrońcę. Nie sądzę, żeby ze strony tego komentatora to był jakiś przejaw marzycielstwa, dlatego że wbrew pozorom ci przerażeni Izraelici, oni nie byli tak naprawdę racjonalni w ocenie tej sytuacji. Nie myśleli tak naprawdę trzeźwo, chociaż mogłoby się tak nam wydawać. Bo przypomnijmy sobie, czego wcześniej doświadczyli Izraelici? Co było wcześniej? A nawet na początku kazania o tym mówiłem. Ich Bóg w zdumiewający, niesamowity sposób dokonał wielu cudów w ich życiach. Przeprowadził sąd nad Egiptem, nad bożkami Egiptu, upokorzył Faraona, upokorzył wszystkich kapłanów Egiptu, sprowadzając jedną nadnaturalną plagę po drugiej. Byłoby ich aż 10, jeśli dobrze pamiętamy. Bezustannie osłaniał też swój lud, swoich wybranych, przed tymi samymi plagami, których doświadczali Egipcjanie. I co? Zapomnieli o tym wszystkim? Wypadło im z pamięci, mimo że to było chwilę temu? Czy teraz ten sam Bóg, który dokonał tak wielu cudów w ich życiu, nie mógł im przyjść z pomocą? Oczywiście, że mógł. Ale moi drodzy, tak może oceniamy sobie tych Egipcjan w naszych sercach, przepraszam, tych Izraelitów w naszych sercach, że oni tutaj tak narzekali, że tak nie ufali Bogu, ale czy my jesteśmy od nich dużo lepsi? Często myślę, że bywamy absurdalnie wręcz zapominalscy, jeśli chodzi o Boże dzieła w naszym życiu. I właśnie przez ten fakt każdy kolejny kryzys wprowadza nas w taki stan ciągłego narzekania przed Bogiem i narzekania też na Jego sługi. I myślę, że to się sprawdza zarówno na poziomie naszego osobistego życia, jak i takiego życia zborowego. Jeśli przechodzisz przez jakieś próby, jakieś trudności, jest ci niełatwo, to pomyśl sobie, jak bardzo i ile razy Pan pobłogosławił ci, odkąd Mu zaufałeś czy zaufałaś. Ten sam Bóg, który był ci wierny w przeszłości, pozostanie ci wierny także dzisiaj, dlatego że On jest niezmienny, nie zmienia się. U Niego nie ma nawet cienia zmiany, jak mówi Pismo. A teraz spróbujmy sobie pomyśleć tak samo o naszym zborze. Jasne, możesz się teraz skupić na tym, że czasem jest trudno, że może nie jest tak, jak w społeczności twoich marzeń, którą sobie gdzieś wymyśliłeś. Ale zamiast tego spróbuj sobie zadać inne pytanie. Przez jak wiele dekad, a wiem, że bardzo wiele dekad, Pan Bóg prowadził ten zbór, wzmacniał go, działał w nim od czasów jego powstania. I znów, powtórka. Ten sam Bóg, który był nam wierny w przeszłości, nie przestanie być nam wierny dzisiaj. Bracia i siostry, On się nie zmienia. I Boża odpowiedź na nasze narzekanie, na nasze biadolenie, takie jak Izraelitów, jest dokładnie taka sama, jaką przekazał przez Mojżesza. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. Także jeśli mierzysz się z trudnościami, oddaj Panu cześć poprzez zaufanie, że On zawalczy o ciebie. Że On zawalczy nie tylko o ciebie, ale też o twój zbór. Mojżesz nakazał Izraelitom milczenie nie tylko po to, żeby po prostu przestali narzekać i nie gadali mu pod nosem, ale też po to, aby pozwolili działać Bogu. On chce być twoim i naszym jedynym Zbawicielem, tak żeby koniec końców okazało się, że cała chwała, cała cześć należy się Jemu i tylko Jemu. Przejdźmy proszę dalej. I zobaczymy tutaj, jak Jahwe zawalczył właśnie o swój lud. Jak te słowa rzeczywiście pokrywają się z rzeczywistością. Pan nie dał swojemu ludowi zginąć. Będę czytał od wersetu 15. Pan z kolei polecił Mojżeszowi. Przestań już wołać do mnie, każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii, kosztem jego rydwanów i jeźdźców. Wkrótce Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan, gdy okażę swoją potęgę na Faraonie, jego rydwanach i jeźdźcach. W tym czasie anioł Boży, który szedł dotychczas przed obozem Izraela, przesunął się i zdążał za nimi. Również słup obłoku, który dotąd był na przodzie, zajął tyły i umiejscowił się między obozem Egipcjan a obozem Izraela. Obłok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności, w obozie Izraela natomiast rozświetlał mrok. Dzięki temu obie grupy nie zbliżyły się do siebie przez całą noc. Może to być zaskakujące dla nas, którzy słuchamy tej opowieści, ale czasem bywa tak, że kończy się czas na modlitwę, a zaczyna się czas na działanie, żeby zacząć żyć treścią tej modlitwy. Nie tylko mówić, ale żeby działać. I czym innym jest prosić Boga o poznanie Jego woli, a czym innym jest wejść w tę Bożą wolę, zacząć żyć tą Bożą wolą dla naszego życia. Tak samo czym innym jest błagać Pana o pomoc, a czym innym jest po prostu tę pomoc przyjąć, kiedy On już wyciąga do nas pomocną dłoń. Dlatego Bóg mówi do Mojżesza, przestań już wołać do mnie, każ synom Izraela ruszać. Do tej pory Pan tylko zapowiadał, że wsławi się kosztem Faraona i jego armii, teraz z kolei objawia swojemu słudze, jak dokładnie się to stanie, w jaki sposób się to dokona. Mojżesz ma podnieść swoją laskę, a morze zostanie rozdzielone, tak że Izraelici przejdą środkiem morza suchą stopą, a Egipcjanie z kolei zostaną ukarani. Ale to nie wszystko, bo zobaczcie, Pan nie tylko toruje swojemu ludowi drogę w przód, ale też chroni jego tyły. Czytamy więc, że zarówno anioł Boży, jak i też słup obłoku stają między obozem Egipcjan a obozem Izraela. Czyli sam Bóg osobiście chroni swojej ukochanej własności. Jest jej strażnikiem po to, żeby żaden mściwy Egipcjanin nie mógł tknąć jego ukochanego ludu. Ale dla mnie chyba najbardziej niezwykły jest werset 20, który mówi o takim bardzo nietypowym działaniu tego obłoku, który chronił Boży lud. Spójrzcie proszę na ten werset 20. Obłok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności, w obozie Izraela natomiast rozświetlał mrok. Czyli ten sam słup obłoku uobecniający Boga jawił się zupełnie inaczej Egipcjanom, którzy byli niewierzący, a całkowicie inaczej wierzącym Izraelitom. Ten sam obłok dla jednych był ciemnością, przeszkodą, dla drugich był światłem i osłoną. I tutaj pojawia się pytanie do nas. A co ty masz przed oczami? Ciemność czy światło? Po której stronie obłoku ty stoisz? Bóg, Jego Słowo i Jego Ewangelia zupełnie postrzegane są inaczej przez tych, którzy je odrzucają i przez tych, którzy je przyjmują. Dla jednych stanowią jedynie jakąś głupotę, obrazę, zupełny bezsens, z kolei dla drugich to właśnie stanowią mądrość, szczęście, sens życia. A czym są dla ciebie? Po której stronie obłoku jesteś? Bo w Bożym scenariuszu, który Bóg napisał dla tego świata, w który zamierzył sam Stwórca, nie da się być neutralnym. Nie da się być tylko statystą w tym spektaklu, w tym filmie nakręconym przez Pana Boga. Nie da się stać z boku i, brzydko mówiąc, lekceważąco popijać swoją kolę, patrząc, jak Bóg realizuje swoje dzieła. Nie da się. Trzeba się zdecydować na przyjęcie właściwej roli, zanim znajdziesz się na dnie morza. Dlatego trzeba wybrać jasną stronę obłoku, zanim spektakl życia się zakończy, zanim wyświetlą się napisy, zanim opadnie kurtyna. Zanim to wszystko się wydarzy, nie da się pozostać neutralnym. I tak przechodzimy do kolejnej sceny, w której akcja jeszcze bardziej się staje emocjonująca, chociaż do tej pory i tak już było bardzo gorąco, że tak to ujmę kolokwialnie. Przyjrzymy się wersetom, począwszy od 21. Mojżesz zaś uniósł rękę nad morze. Wtedy Pan skierował na nie potężny wschodni wiatr. Wiał on całą noc, osuszył dno i sprawił, że rozstąpiły się masy wody. Izraelici ruszyli środkiem morza, szli po suchym gruncie. Wody stały murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie puścili się za nimi. Weszli w środek morza, wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy. Wtem, między 2 a 6 rano, Pan w słupie ognia i obłoku spojrzał w dół na oddziały Egipcjan i wywołał wśród nich zamieszanie. Sprawił, że rydwany potraciły koła, także ich załogi poruszały się z trudem, a z piersi Egipcjan wydał się krzyk. Uciekajmy przed Izraelem! Pan walczy za nich z Egipcjanami! Kiedy Mojżesz uniósł swoją rękę, to wody Morza Czerwonego, chociaż trudno sobie to wyobrazić, rozstąpiły się na dwie części, dokładnie tak, jak obiecał Pan. Izraelici idą środkiem morza, chociaż jeszcze chwilę temu wydawało się to po prostu zwyczajnie niemożliwe. I po swojej lewej i prawej stronie oni widzą dowody Bożej wierności. Chociaż z obu stron otaczają ich te wielkie, monumentalne ściany wody, oni sami mogą czuć się doskonale bezpieczni. Dlaczego? Bo trzyma je ktoś dużo potężniejszy od nich. Ktoś, komu można zaufać. Te ściany wody trzyma ich Wybawiciel, ich Bóg. I niedługo później, ich Wybawiciel staje się też ich obrońcą, który sieje zamęt, sieje zamieszanie wśród goniącymi za nich przeciwnikami. I tak spełnia się tutaj obietnica Mojżesza. Zobaczcie, Pan będzie walczył za was. Izraelici nic nie zrobili, wszystko tutaj robi Pan. Co więcej, to sami Egipcjanie stają się świadkami tego faktu, bo krzyczą z całych sił, uciekajmy przed Izraelem, Pan walczy za nich z Egipcjanami. Jestem pewny, że w duchowej biografii Izraela jako narodu był to kolejny wielki moment przejścia. Doświadczenie Bożej interwencji na pewno na zawsze zapadło w zbiorowej pamięci tego ludu, na zawsze kształtując jego tożsamość, jego postrzeganie siebie, jego postrzeganie swojej przeszłości. Moi drodzy, każdy z nas, jak wierzę, ma takie momenty przejścia, coś podobnego do tego, co przeżyli Izraelici. Ja też takie mam. To takie szczególne chwile, kiedy Bóg okazywał się być ci wierny pomimo twojej niewierności i wyprowadzał cię z często nawet wielkich kryzysów. I chociaż widziałeś czy widziałaś niebezpieczeństwa po swojej lewej stronie, chociaż widziałeś czy widziałaś niebezpieczeństwa po swojej prawej stronie, to koniec końców stoisz tu cały i zdrowy, będąc wdzięczny za Bożą dłoń, która przez ten cały czas osłaniała cię. Aż do tego momentu, stawiając kolejne kroki w wierze, my bardzo chętnie wracamy do takich właśnie momentów przejścia. I wiem, że jako zbór też mamy ze sobą ponad 150 lat historii, a przy tym też pewnie niemało wydarzeń, które można uznać za takie momenty przejścia, które wciąż kształtują tożsamość tej konkretnej społeczności. A być może Bóg da, że wydarzenia tego miesiąca, wydarzenia września, staną się właśnie z takimi momentami przejścia, które będziemy wspominać i będziemy za nie Bogu wdzięczni. Może raz jeszcze zobaczymy, że Pan Bóg jest nam naprawdę wierny. Bo dlaczego by nie? Dla Niego nie ma nic niemożliwego. I tak docieramy tutaj do ostatniej sceny w tym akcie Bożego spektaklu nad Morzem Czerwonym. Zobaczmy, jak Pan okazał swoją potęgę i moc w samym punkcie kulminacyjnym tej opowieści. Przeczytajmy teraz wersety od 26 do końca rozdziału. Pan tymczasem polecił Mojżeszowi: unieś rękę nad morze, niech fale pochłoną Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Mojżesz uniósł rękę nad morze. Już świtało. Masy wód zaczęły zwalać się w dawne miejsce. Egipcjanie biegli na wprost fal. Tak wtrącił Pan Egipcjan w środek morza. Powracające wody okryły rydwany i jeźdźców Faraona. Weszli oni w środek morza za Izraelem i nie ocalał nikt. Synowie Izraela natomiast przeszli środkiem morza suchą stopą. Kiedy szli, wody morskie stały murem po ich prawej i lewej stronie. W tym to dniu Pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy Faraona rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń względem Pana. Lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza, jego sługę. Niesamowita historia. Bardzo lubię ją czytać i nigdy mi się nie nudzi. Na polecenie Pana Mojżesz raz jeszcze uniósł swoją rękę. I wtedy te same wody stały się jednocześnie narzędziem Bożego sądu dla jednych i narzędziem Bożego ratunku dla drugich. Jak zauważa autor listu do Hebrajczyków, który nawiązuje do tej sytuacji, Izraelici dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Z kolei jeden z ojców Kościoła Zachodniego, Ambroży z Mediolanu, ujął to tak. Wody morza zostały rozdzielone, w tym czasie osłaniając Hebrajczyków. Następnie wróciły na swoje miejsce, sprowadzając śmierć na Egipcjan, także w konsekwencji zniszczyły jeden naród, a ocaliły drugi. Bóg ratuje swój lud poprzez sąd nad jego wrogami. Jakkolwiek może się to nie zgadzać trochę z naszą współczesną wrażliwością, to kiedy ludzie widzieli martwych żołnierzy Faraona rozrzuconych na brzegu morza, to był to dla nich namacalny dowód, że ich Bóg jest, uwaga, bardzo nieoczywiste, kochający. Boża miłość jest tak wielka, że bywa nawet przerażająca. I w tej dramatycznej chwili, w tej chwili przejścia przez Morze Czerwone, miłość Boga ratująca jego ukochany lud, jego wybrany lud, przyjęła postać bezwzględnego sądu nad tymi, którzy chcieli na ten lud podnieść swoją rękę, na tych, którzy ten lud chcieli skrzywdzić. I spójrzcie, z jak piękną konkluzją spotykamy się w ostatnim wersecie tego tekstu. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń względem Pana. Lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza, jego sługę. Pamiętacie może moje czerwcowe kazanie o bojaźni Bożej? Mamy tu do czynienia z takim kolejnym przykładem momentu, kiedy człowiek zyskuje bardzo głęboki szacunek do Boga, widząc, że jest on zarówno troskliwy, jak i potężny, zarówno współczujący, jak i święty, zarówno kochający, jak i sprawiedliwy. Dla każdego chrześcijanina, myślę, że też dla ciebie i dla mnie, kluczowym momentem przejścia, takim momentem, o których tutaj wcześniej mówiłem, jest przede wszystkim twoje nawrócenie, które ma swoje zwieńczenie w chrzcie. I nawiązuję do tego nie bez powodu, nie idę tutaj ze swoimi skojarzeniami, ale właśnie ze świętym Pawłem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł zapisał takie oto słowa. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Starotestamentowy Eksodus był typem, był czymś wskazującym na lepszą rzeczywistość, która miała dopiero nadejść w Nowym Przymierzu. I ta rzeczywistość jest teraz udziałem nas wszystkich, jeśli tylko jesteśmy w Chrystusie i ufamy naszemu Zbawicielowi. Podczas gdy Mojżesz wyswobodził Izraela z niewoli Egiptu, Faraona i ucisku, Twój Pan, Jezus Chrystus, wyswobodził Cię z niewoli świata, szatana i grzechu. Mojżesz obiecał swoim ludziom w ten sposób. Tych Egipcjan, których dzisiaj nie widzicie, nie będziecie już więcej oglądali. Na wieki. Także jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli ufasz swojemu Panu, to możesz być pewny, że wszystkie twoje grzechy, wszystkie twoje przewinienia zostały ci raz na zawsze przebaczone. Wszystkie twoje grzechy na zawsze zostały zmyte krwią baranka, tak jak Egipcjanie na zawsze pozostali na dnie morza. Od tej pory jesteś nowym stworzeniem, które zmierza do swojej ziemi obiecanej, ku niebieskiej ojczyźnie, idąc śladami swojego mistrza. Ale najważniejsze, kluczowe pytanie brzmi tak. Czy ty już zdecydowałeś się, żeby zrobić ten pierwszy krok w nieznane, powierzając swoje życie Panu Jezusowi? Pamiętaj, te wszystkie cudowne obietnice rzeczywiście są wspaniałe, niezwykłe, pocieszające, ale dotyczą ciebie wtedy i tylko wtedy, jeśli odpowiedź twojego serca na to pytanie jest twierdząca. W innym przypadku niestety nie. Także zaufaj Chrystusowi, nie zwlekając, zanim zapadnie kurtyna, zanim wyświetlą się napisy w jego wielkim, wspaniałym filmie czy spektaklu. Ale tak widzimy, że nasz wspaniały reżyser, Bóg całego wszechświata, kończy ten akt tej wielkiej historii, tego swojego spektaklu. Przynajmniej na dziś. Może w kolejnym kazaniu omówimy sobie kolejny aspekt tej historii. Widzieliśmy, że w wodach Morza Czerwonego spotkały się ze sobą jednocześnie ratunek i sąd. Wybawiając swój zniewolony lud, Bóg okazał jednocześnie sąd nad zatwardziałym Faraonem. Tymczasem my, wczytując się w Księgę Wyjścia, mogliśmy przekonać się raz jeszcze o potędze fal jego przerażającej miłości. Ale zmierzając ku podsumowaniu, chciałbym zostawić was z trzema głównymi wnioskami, które myślę, że płyną z rozważań nad tym tekstem. Po pierwsze, nie bądź zapominalskim narzekaczem. Jeśli przechodzisz teraz przez jakieś próby i nie jest ci w życiu łatwo, to znów przypomnij sobie te momenty przejścia, przez które Pan już cię przeprowadził. Ten sam Bóg, który był ci wierny w przeszłości, nie przestanie być ci wierny dzisiaj. On się nie zmienia. Po drugie, Bóg, Jego Słowo i Jego Ewangelia są postrzegane zupełnie inaczej przez tych, którzy je przyjmują, a zupełnie inaczej przez tych, którzy je odrzucają. Dla jednych to tylko głupota, obraza, bezsens, dla drugich z kolei sens życia, wspaniałość, mądrość, szczęście. I kluczowe pytanie brzmi, po której stronie ty się znajdujesz? Tak czy inaczej, nie możesz pozostać obojętny. Po trzecie, Eksodus, ten Eksodus, o którym czytamy w Starym Przymierzu, był tylko cieniem, był tylko czymś wskazującym na nowy, lepszy, wspanialszy Eksodus, który jest udziałem wierzących w Nowym Przymierzu. Podczas gdy Mojżesz wyzwolił Izraela z niewoli Egiptu, Faraona i ucisku, my mamy lepszy Eksodus. Pan wyzwolił nas z niewoli świata, szatana i grzechu. Także zostaw swój Egipt za sobą, nie oglądaj się już wstecz, tylko idź do przodu, za nim, gdziekolwiek cię poprowadzi. Amen? Powstańmy i pomódlmy się w związku z tym, co usłyszeliśmy, aby Bóg ostatecznie wyprowadził Egipt z nas, wyrzucił cały grzech z naszego wnętrza i pozwolił nam pójść za sobą bez kompromisów. Zachęcam do cichych i głośnych modlitw.